Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku audycji Dobra Biblioteczka, w której poszukujemy książek pełnych pokoju i dobra. Ze mną na błękitnej fali pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Witam bardzo serdecznie.
Ja również. Witam Państwa. Szczęść Boże.
Dziś wspólnie z panią Beatą porozmawiamy o książce O godności kobiety, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Sumus. Przy tej okazji pozdrawiam serdecznie Wojciecha Łapińskiego i całą jego rodzinę, czyli właśnie wydawnictwo Sumus.
Pozdrawiamy pana Wojciecha, to prawda. Pan Wojciech otrzymał teksty od Instytutu Prymasowskiego, teksty o kobiecie i są to również takie nasze rozważania rekolekcyjne, rozważania z rekolekcji do członkiń Instytutu, Instytutu Życia Konsekrowanego.
Książka O godności kobiety to zbiór tekstów księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, które poświęcone są właśnie kobietom i tym młodym, które dopiero myślą o swoim powołaniu, i narzeczonym, i żonom, i matkom, wszystkim kobietom. Pani Beato, gdy przeglądamy nauczanie prymasa, okazuje się, że całkiem sporo miejsca poświęcił on w nim kobiecie, roli, jaką pełni kobieta, jej godności. Bardzo pięknie mówi i pisze prymas o kobiecie.
Tak, i głosił to słowo już od najwcześniejszych lat swojej posługi duszpasterskiej, dlatego że ciągle miał kontakt z ludźmi w sakramencie spowiedzi. Czytałam, że jeszcze kiedy po studiach na Kulu, po studiach, po doktoracie wrócił do Włocławka, to całe rzesze młodzieży wędrowały, jeździły autobusami z Lublina do Włocławka. A kiedy został biskupem lubelskim, to wówczas odwrotnie. Włocławek podróżował, żeby mieć ten kontakt duchowy z księdzem biskupem Wyszyńskim wówczas. Także nieustannie był wśród ludzi i dotykał tych najważniejszych kwestii kobiet, mężczyzn, wychowania pewnych wzorców, opierając się o Biblię i o zasady Ewangelii.
Bo może właśnie podkreślmy w tym miejscu, że to nie jest tak, że prymas jakoś szczególnie mówił o kobiecie bardziej niż o innych tematach. On o wielu tematach mówił bardzo dużo i bardzo głęboko. My po prostu dziś ten temat taki kobiecy wybieramy, zainspirowane tym, że właśnie wydawnictwo Sumus wydało taką książkę, która zbiera te teksty właśnie o godności kobiety.
To prawda. W tej książce są takie rozważania, które ksiądz prymas snuje, i wydawałoby się, że może odległe, bo pisze o czasach właśnie, kiedy feministki dochodziły do głosu, kiedy kobiety próbowały o pewne prawa swoje walczyć, a to jeszcze przed wojną, a tymczasem okazuje się, że to jest nadal aktualny temat, bo nie rozumiemy prawdziwego powołania kobiety i mężczyzny przez Twórcę tego powołania, które ksiądz prymas mówił, że Bóg udzielił nam w akcie stworzenia. I teraz zamysł Twórcy przy stworzeniu kobiety i mężczyzny. Kiedy Bóg stwarzał kobietę, w Księdze Rodzaju jest napisane, i to podkreślał ksiądz prymas, że zrównał ją prawami z mężczyzną, dając im wzajemnie jedno zadanie wspólne. Czyńcie sobie ziemię poddaną. To nie znaczy, że mężczyzna ma panować nad kobietą, nie znaczy, że on jest ważniejszy, że on ma jakieś inne prawa. Owszem, ma inne zadania w rodzinie, natomiast Twórca nadał jedno prawo wspólne i kobietom i mężczyznom w akcie stworzenia jesteśmy odpowiedzialni za ten świat, w którym żyjemy, za te zadania, które nam Bóg daje, ale jesteśmy równi. I to zrównanie ksiądz prymas nazwał rajskim programem równouprawnienia. My naprawdę, kobiety, nie musimy walczyć o żadne prawa. My je mamy. I mamy je nadane od zawsze. Mówił to wszystko ksiądz prymas w kontekście kobiet i roli kobiety, którą w czasach przedwojennych komuniści próbowali zmieniać, nadawać, w kontekście tych praw, o które próbowały walczyć feministki. A tak naprawdę okazuje się, że te ideologie są jakieś fałszywe, inne, bo chrześcijanie wiedzą i powinni to wiedzieć, że są zrównani, że kobiety i mężczyźni są zrównani ze sobą prawami i że my raczej mamy współpracować, współdziałać niż dzielić. zamysł twórcy przy stwarzaniu kobiety był jednocześnie jeszcze bardzo głęboki. Bóg podzielił się z kobietą jednym najwspanialszym darem, jakim mógł. Sam Bóg. I tego nie dał mężczyźnie. Bóg podzielił się z kobietą darem macierzyństwa. Kobieta to ta, która rodzi życie. Czyli my mamy wielką godność, jesteśmy obdarzone wielką godnością przez Boga Ojca. I dał nam to już w akcie stworzenia. I musimy życie ludzkie tak pojmować, każda kobieta, tak pojmować, że jest to dar, obdarowanie. Nie są to jakieś ograniczenia, bo tego Bóg nie dał mężczyznom. Też to jest ważne, że ksiądz prymas zaraz uzasadnia, że kiedy Bóg daje kobiecie, dzieli się z nią tym darem macierzyństwa, obdarza ją tak wielkim darem, to jednocześnie daje jej różne zadania na przyszłość, ale obdarza ją różnymi cnotami, które dużo mówią o tym, jak ma zaopiekować się takim małym życiem, maleństwem, tym, co drobne, tym, co jest bardzo kruche i delikatne, tym życiem nowonarodzonym. Bo kobieta jednocześnie obdarzona jest przez Twórcę czułością, delikatnością, takim pewnym pięknem, które mamy w sobie. To bardzo ważne, żeby pamiętać, że jednocześnie mamy taki wielki zasób, takie wielkie dary w sobie, że nosimy je i żeby potem rozumieć, jak mamy te dary wykorzystywać do zadań, które mamy przed sobą. Bo jednocześnie ksiądz prymas mówił, że te nasze cnoty, zalety, kobieta powinna też wykorzystywać w życiu zawodowym. Przyszedł czas taki, że kobiety brały udział w życiu zawodowym, kształciły się, były bardzo dobrze wykształcone i pewne zawody są takie typowo kobiece, takie, które są jakby w naturze kobiety i wymagają pewnej precyzji, delikatności. Nawet mówił o takich zawodach jak praca w laboratoriach przy analizie pewnych danych, że my ze swoją pewną skrupulatnością, dociekliwością też potrafimy pewne rzeczy robić inaczej niż mężczyźni.
Ale widział w tym przede wszystkim dar, prawda? To on widział, tak, że świat jakby próbuje degradować kobiecość jakoś, że to takie zrównanie też, o które walczą feministki, to nie przyniesie nam szczęścia, bo my tak chcemy porównać, dokładnie tak samo, a to nie tu jest to poszukiwanie tej wartości, tego szczęścia, tylko właśnie w dostrzeżeniu tej odrębności, właśnie tych takich cech szczególnych, którymi obdarował nas Bóg jako kobiety i wykorzystaniu ich po prostu.
Tak. I jest to w tym biblijnym akcie stworzenia pierwszych rodziców, w tym nakazie, czyńcie sobie ziemię poddaną, to widzimy, że jest to takie postanowienie Stwórcy, by świat ludzki był ubogacony i darami właściwymi duchowości męskiej i kobiecej, ale że mężczyźni i kobiety muszą ze sobą współpracować. Dlatego jest napisane w Biblii, że Bóg stworzył mężczyzną i niewiastą, uczynił ich. Bóg stworzył tak człowieka, że jednych mężczyznami, innych kobietami, ale nie dla dzielenia, tylko dla uzupełnienia. Jednocześnie jest to właśnie ten rajski program równouprawnienia. I chciałam zacytować jedno zdanie z 64 roku, kiedy ksiądz prymas mówił w jednym z przemówień: współczesnemu światu potrzeba prawdziwych mężczyzn i prawdziwych kobiet. Nie zmaskulinizowanych kobiet czy sfeminizowanych mężczyzn, tylko prawdziwych, według ich natury, właściwości, psychiki, tych wartości, które posiadają. Myślę, że to najwięcej mówi o nauczaniu księdza prymasa, ale o takim nauczaniu Kościoła od wieków. Jest to tłumaczenie Biblii.
To są słowa też niezwykle aktualne na dziś, prawda? Mimo, że to jest rok 64, tak, pani powiedziała, to mamy teraz 2021 i mógłby równie dobrze wypowiedzieć te słowa dzisiaj.
No właśnie, do tego zagadnienia świata kobiecego ksiądz prymas stale powracał w swojej posłudze duszpasterskiej. Zmieniały się warunki społeczno-gospodarcze. Przed wojną były inne, potem przyszedł okres stalinizmu. I ksiądz prymas opowiada w jednym z przemówień o kobiecie, którą widział i która jakieś pryzmy cegieł musiała zbierać i przenosić na ulicach Warszawy. I mówiła, że to marna praca i taka praca, która wyniszcza jej siły. I mówił o kobietach, które komuniści pod hasłem kobiety na traktory zmuszali kobiety do takiej ciężkiej pracy w fabrykach, w warunkach, które powodowały, że one traciły zdrowie, że nie mogły dawać życia, nie mogły być matkami w wielu przypadkach. I opowiada między innymi o tej kobiecie, którą widział na ulicach stolicy w latach 50. Rozmawiał z nią, sama przyznała, że jest to trudna praca, ale ma dwójkę dzieci, które musi wyżywić. I wtedy tak zadawał takie pytanie, czy nie byłoby innej pracy dla kobiet? Czy my do wszystkiego musimy się nadawać? Jakby też upominał się o prawa każdego człowieka. I o taką godność pracy, o takie godne warunki pracy, co wybrzmiewało do końca, aż do tych ruchów związkowych, do lat 80., do upominania się o warunki pracy i o takie godne wynagrodzenie dla wszystkich ludzi pracujących w Polsce. Jednocześnie jak mówię o tym, że poznawał środowisko kobiet, to rzeczywiście tak czynił od najwcześniejszych lat i w 56 roku były odnawiane takie śluby kazimierzowe. My wiemy, że ksiądz prymas napisał je już takie odnowione. Myśmy, cały naród polski na Jasnej Górze 26 sierpnia odnawialiśmy te śluby, ale tak naprawdę były to już śluby napisane przez księdza prymasa i znane teraz jako jasnogórskie śluby narodu polskiego. To było 9 przyrzeczeń różnych, ważnych. Przyrzekaliśmy Matce Bożej i życie w stanie łaski uświęcającej, właśnie troskę o młodzież, o życie ludzkie. Ale zaraz po uwięzieniu, po wyjściu z więzienia, ksiądz prymas uczynił kobiety szczególnie odpowiedzialne za te jasnogórskie śluby narodu, bo wiedział, że to one mają takie zadanie utrzymania rodziny, przekazywania pewnych wartości w rodzinie i że one mogą te śluby realizować w szczególny sposób, prawda? Bo cały naród musi je zrealizować. Jednocześnie chciałam zwrócić uwagę na to, że ksiądz prymas też dobrze poznał naturę kobiety, świata kobiecego, pracy kobiet społeczniczek przed wojną. Był zaangażowany, prowadził rekolekcje do różnych grup społecznych. Często spotykał się jako kapłan diecezji włocławskiej, młody kapłan nowowyświęcony, na kursach wieczorowych z młodzieżą pracującą w fabrykach włocławskich. Później ze światem akademickim na Kulu. Młodzież była zawsze blisko niego. Zawsze był otoczony młodzieżą, zawsze znajdował dla niej czas i na odczyty biskupa lubelskiego przychodziło bardzo wiele studentów, nawet z innych kierunków. Nie tylko dla tego kierunku, dla którego prowadził wykłady. Cała aula na Kulu była wypełniona po brzegi. I takie opowieści słyszałam od jednej z członkiń Instytutu, która rozpoczęła studia na Kulu, filozofię studiowała. Zaraz po wojnie, 48 rok, 47, kiedy ksiądz Wyszyński już był biskupem lubelskim. Chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że już przed II wojną światową ten nowo wyświęcony kapłan, ksiądz Stefan Wyszyński, zetknął się z takim problemem awansu społecznego kobiet. Były to dziewczyny, które opuszczały środowiska wiejskie, i zamieszkiwały w miastach, rozpoczynały pracę w fabrykach. Ksiądz prymas dużo z nimi rozmawiał, widział te ich problemy, to jak świat komunistyczny próbował ich zwerbować, obce ideologie próbowały zwerbować młode dziewczyny i niedoświadczone, i niedouczone, i takie, które czasem nie myślały, nie znały realiów i rzeczywistości wówczas. ulegały tym modzie na komunizm, awansowi społecznemu. No wówczas można było dostać różne rzeczy i gratyfikacje za to, że się należało do partii i było to takie pociągające dla niektórych osób, młodych osób. Później ksiądz prymas też poznał środowisko arystokracji. To jeszcze w czasie wojny, na przykład ukrywając się w Kozłówce, tam w domu, w majątku Aleksandra Jadwigi Zamoyskich, był pod wrażeniem i wychowania arystokratycznego, ale jednocześnie i pewnych wad. Nie było tak, że widział wszystko w jakichś takich jasnych kolorach. Służył też posługom i siostrom, służebnicom krzyża, ale okolicznej inteligencji tam w okolicach Kozłówki w czasie wojny, inteligencji warszawskiej, i ciągle ten temat kobiety powracał. Powracał w jego nauczaniu bardzo często i może tak ważne jest, że przypominał na Soborze Watykańskim II, został poproszony o taki odczyt o kobiecie, został poproszony przez papieża Pawła VI i ten odczyt odbył się na takiej uroczystej akademii w Palazzo Pio w obecności papieża i wszystkich ojców soborowych. Było to jednocześnie nawiązanie do takiego kongresu mariologicznego i na tym odczycie ksiądz prymas, dużo mówiąc o kobietach, o takich trudnościach albo niebezpieczeństwach czyhających na kobiety, ale też o takim pięknie kobiety stworzonej, zamyśle stwórcy wobec kobiety, o godności kobiety, jednocześnie dużo mówił o Maryi, która ma być wzorem dla kobiety, dla całego świata kobiecego. Matka Boża to ta, która żyje ukryta w Nazarecie, która ma takie zwykłe, codzienne życie i wykonuje codzienne czynności w Nazarecie, chociaż jest Matką Boga, więc została najbardziej uznioślona, wywyższona przez Twórcę, a jednak ukryta, jej życie ukryte, codzienne, w takich smutkach i radościach dnia codziennego, w tym przygotowywaniu pieluszek w Betlejem, w tej zaradności, żeby małemu Synowi Bożemu, Jezusowi, nie zabrakło nawet pieluszek w żłobie. Później Matka Boża, która idzie za Jezusem śladami Jego dróg apostolskich i nie mieszka w jakichś pałacach księżniczek, choć jest wybrana na Matkę Syna Bożego, ale bierze udział w trudzie apostolskim, w tym, żeby przyjmować Jezusa, apostołów, żeby zapewnić im to, co im potrzebne na drogę. Ale później jeszcze Matka Boża, która stoi pod krzyżem i nie opuszcza dziecka, nie opuszcza Syna Bożego w najtrudniejszych momentach, kiedy i cały świat pogrążony jest w mroku, niczego nie rozumie, boi się, ucieka albo jeszcze zabija jej syna. Ona stoi i wytrwa pod krzyżem. I to jest obraz trudów życia też ludzkiego, ale przede wszystkim świata kobiecego, kobiet. Bo one dając życie, według księdza prymasa, kobieta ta, to jest ta, która daje życie, nie która to życie zabiera. I troszczy się też o to życie później. Nawet wtedy, kiedy są takie trudne warunki, kiedy jest tak trudno, jak ksiądz prymas w 57 roku mówił do kobiet, że są szczególnie odpowiedzialne za wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu, to mówił też o tym trudzie pracy, życia codziennego, pracy, utrzymania rodziny w tamtych warunkach powojennych, zniszczeń po II wojnie światowej, zniszczeń moralnych, zniszczeń duchowych, bo ten świat duchowy też był do odtworzenia, do odbudowania nas w ludziach. I on to wszystko widział, a jednocześnie kobiety uczynił, kobiety polskie, uczynił odpowiedzialne za wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu, o których myślę, że porozmawiamy jeszcze kiedyś i wspomnimy, przypomnimy sobie te poszczególne przyrzeczenia.
Prymas Wyszyński mówi wręcz, nazywając zadanie kobiety, że jej zadaniem jest królować przez miłość i służbę. Taki możemy fragment przeczytać. Może się nam niekiedy wydawać trudnym zadanie, które spoczywa na kobiecie, że to tylko ancilla, służebnica. Ale przecież nie tyle ojca, ile właśnie matkę zwą błogosławioną. I tutaj mówi właśnie o Matce Bożej, że to ona wybrała taką drogę służby. I mówi też, że jeżeli kobieta zajmie postawę, na którą zdecydowała się Maryja, wówczas właśnie króluje. Króluje przez wielką miłość i gotowość całkowitego oddania się i poświęcenia sprawie nowego człowieka.
Tak. I ja bym chciała, to jest również zadanie dla mnie, ale dla wszystkich kobiet, żeby wnikać w tę tajemnicę. Bo my teraz słowo służba, chyba to słowo jest nieużywane. Ja nie wiem, w jakich sytuacjach obecnie mówi się o służeniu. Jedynie się może łączy to jakoś, nam kojarzy ze światem niewolniczym i ze służbą w salonach arystokratycznych, na dworach królewskich. Jakąś służącą, poniżaną jeszcze kobietą, osobą, taką, którą można wykorzystywać. Natomiast tutaj to pojęcie służby to jest po prostu takiego oddania całkowitego. I nie przypadkiem jest to jedno z najczęściej używanych słów przez księdza prymasa w nauczaniu społecznym. Naprawdę. Jak czytam na co dzień teksty przemówień do różnych grup społecznych, to widzę, że ksiądz prymas stawiał takie zadania, służenia właśnie wzór Maryi. I kobietom, kobieta ma służyć, i ojcom rodzin, a jednocześnie później mówił tak na przykład do nauczycieli, wy macie służyć. I jednocześnie na przykład do prawników, do rządzących. Rządzenie to służba, służba społeczna, służba drugim ludziom. I myślę, że tu warto odczytywać to słowo służba i jeszcze w tym znaczeniu biblijnym dawnym, nie tylko upokorzenia człowieka, takiego widzenia, że to jest upokorzenie, bo ktoś jest z nizin społecznych i musiał służyć królom, arystokratom, ale mówimy o służbie folwarcznej. Ale żeby widzieć to słowo w znaczeniu biblijnym, kiedy my mamy określenie, że Jezus przyjął postać sługi, kiedy u Izajasza jeszcze jest taka wizja sługi Jahwe, umęczonego, a potem właśnie w Nowym Testamencie już Jezus przyjął postać sługi. To często ksiądz prymas nawiązywał, mówiąc w święto zwiastowania o Maryi, która przyjmuje Słowo Boże w sobie. W dniu zwiastowania Bóg przychodzi do niej, staje się człowiekiem, przyjmuje postać sługi, a ona się w tym samym momencie nazywa, oto ja, służebnica pańska. Nazywa się służebnicą Bożą. I myślę, że księdzu prymasowi bardzo zależało na tym, żebyśmy rozumieli to znaczenie służby. Takie znaczenie.
Ksiądz prymas też, mam wrażenie, docenia taką naturalną religijność kobiety. W którymś z jego przemówień przeczytałam takie słowa: świat kobiecy bardziej nawet aniżeli świat męski związany jest z Bogiem. Funkcje, do których jest kobieta przeznaczona, sprawiają, że jest ona bliższa rzeczywistości duchowych, wyczuwa je łatwiej i bardziej świadomie nimi żyje. A dalej pisze tak: napisał ktoś, że odejście mężczyzn od Boga nie jest jeszcze największą tragedią świata, ale odejście kobiet jest tragedią niemalże krańcową, bo w takiej sytuacji nie ma drogi powrotu. To też piękne słowa, takie doceniające kobiety.
Tak, i wielkie zadanie przed nami. Co będzie, jeśli kobieta odejdzie od Boga, jak wychowa kolejne pokolenia? Odpowiedzialność przed Bogiem, przed Twórcą za życie, które się daje, za swoje dzieci i za przyszłe pokolenia. Jak będą wychowane? Czy potrafimy przekazać wiarę? Podstawowe zadanie rodziców to właśnie wychowaniu, przekazanie wiary. Odpowiedzialność jest ogromna, olbrzymia, bo jesteśmy odpowiedzialni również za te przyszłe pokolenia. Nie tylko za siebie sami.
Takim fragmentem nauczania prymasa Wyszyńskiego, który muszę przyznać też bardzo mnie poruszyło, bo może podkreślę jeszcze to, że w tych różnych konferencjach wygłoszonych przez prymasa, czy w jego różnych pismach, możemy znaleźć wiele takich rad dla kobiet. Myślę takich, które sprawdzą się dzisiaj idealnie. A takim już miejscem, gdzie tych rad jest mnóstwo, jest na przykład List do polskich dziewcząt, wezwanie do krucjaty skromności. Niezwykły dokument, niezwykle taki naprawdę prosty, przemawiający do serca, taki program życia codziennego dla młodych kobiet.
Prawda. Bardzo często mówił ksiądz prymas do młodzieży, na przykład akademickiej, o czystości i nie uważał tego tematu za jakiś dawny, przebrzmiały, przedawniony, nieaktualny, niemodny. On wprost przeciwnie próbował powiedzieć i przekazać, jak wielki trzeba mieć szacunek dla swojego ciała, którym jesteśmy obdarzeni przez Twórcę. Jak wielkim szacunkiem chłopcy powinni obdarzać kobiety, bo, tłumaczył, tym szacunkiem obdarzali kobiety na przestrzeni wieku wszyscy mężczyźni w Polsce. Przez wiele pokoleń, że kobiety były szczególnie szanowane, no i na przykład mówił o takim zwyczaju całowania kobiet w ręce. Takim okazaniem szacunku kobietom, ale jednocześnie całowania matek po rękach za to, że są matkami, za to, że dały życie, za to, że pieką chleb, że się opiekują. Prawda? Więc to też bardzo takie wnikliwe spojrzenie na przestrzeni wieków, tę naszą tradycję narodową, żebyśmy ją zachowali, żebyśmy jej byli wierni.
Ksiądz prymas też pisał o tym, by mężczyzna wstawał za każdym razem, kiedy do pokoju wchodzi kobieta, prawda?
Tak, ja właśnie chciałam przeczytać też takie świadectwo właśnie o tym, jak ksiądz prymas w pewnym momencie okazał szacunek kobietom, a właśnie powracając do tego fragmentu, który zapisał w grudniu 55 roku, że jeśli z woli Bożej jestem wśród kobiet i kiedy mówił, że kiedy wchodzi do pokoju kobieta, wtedy stań bez zwłoki, dobrze ci to zrobi. No, pomyślałam, że chyba sam do siebie mówił wtedy, bo to tak w trybie rozkazującym zapisał, stań bez zwłoki, dobrze ci to zrobi. Ale właśnie dlaczego mamy być tak obdarzone takim szacunkiem? On mówił, że dlatego ze względu na mistrza, na Jezusa, który stał z tronu po prawicy Ojca, aby wstąpić do służebnicy pańskiej. Czyli ze względu na to, że tak okazał szacunek Jezus Maryi, że chciał w niej zamieszkać.
Ale też prymas mówi w tym fragmencie, że w ten sposób płacisz dług wobec twojej rodzonej matki, która ci usłużyła własną krwią i ciałem.
Tak, bo bardzo kochał swoją mamę, która zmarła, kiedy miał 9 lat, ale ciągle ją wspominał, bardzo wiele szczegółów z dzieciństwa pamiętał, nie wyparł ich z pamięci, tylko tak okazywał ten szacunek, opisywał mamę i bardzo trudnym dniem w ciągu roku był dzień jej śmierci. To bardzo ciężko przeżywał, zawsze smutno. Natomiast to świadectwo, o którym chciałam powiedzieć, to jest świadectwo pewnej pani, która opisała swoje spotkanie z księdzem prymasem podczas nawiedzenia obrazu Maryi Jasnogórskiej w Przesmyszu. Kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, obrazu nawiedzenia, przybyła do Przesmysza w 75 roku, 30 listopada. I pani Zofia, która to opisywała, witała obraz Matki Bożej jako przedstawicielka matek. No i wspominała tak po latach tę uroczystość. Dużo biskupów i księży z prymasem Wyszyńskim na czele przybyło na tę uroczystość. To wszystko robiło niezwykłe wrażenie. Czuło się, że to bardzo wyjątkowy dzień. Przed nami, czyli przed kobietami, witali obraz inni, chyba dzieci i młodzież. Kiedy przyszła nasza kolej i usłyszałyśmy zapowiedź, że teraz będą witać Maryję Matki, prymas Wyszyński wstał. Tak jak podkreślał w swoich zapiskach więziennych, kiedy do pokoju wejdzie kobieta, zawsze stań. Pani Zofia kończyła to świadectwo słowami: zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Niech może to służy takiemu podsumowaniu tych rozważań, że on nie tylko pisał, głosił, ale autentycznie tak czynił. Tak jak mówił. To ważne dla mnie świadectwo tej pani Zofii.
wśród różnych pism prymasa, które dotyczą kobiet, możemy znaleźć takie właśnie głębokie słowa, które wymagają przemyślenia na pewno, ale są też takie myśli proste, takie myśli wręcz z uśmiechem. Prymas mówi w jednym momencie tak, trzeba pouczać kobiety, że najlepszym kosmetykiem jest wewnętrzne dobro, które tkwi w ich sercu. Ono sprawia, że nawet brzydki człowiek ma jakiś szczególny urok, podczas gdy o pięknym a pustym mówi się piękniś. I sprawa skończona. To taka podpowiedź piękne. Dla kobiet.
Piękne, tak, żebyśmy słuchali. Ksiądz Prymas był nazwany nauczycielem narodu wtedy, w tamtych czasach, ale był wielkim autorytetem, którego słuchano. I ja myślę, że to jest nadal aktualne, to jego nauczanie, że musimy się wsłuchiwać w taki autorytet, kiedy jeszcze Kościół stawia go na wywyższa i stawia na ołtarze wśród błogosławionych. Niedługo.
Temat kobiet w nauczaniu prymasa to temat bardzo szeroki. Ja zachęcam też wszystkie panie, które nas słuchają, do poszukiwań tych wątków w nauczaniu prymasa. Zachęcam też oczywiście do sięgnięcia po książkę o godności kobiety, która ukazała się nakładem wydawnictwa Sumus, gdzie to nauczanie dotykające kobiet zostało zebrane w jednym miejscu. Książkę naprawdę poruszającą. Książkę nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn, bo myślę, że mężczyźni też muszą przeczytać, muszą nauczyć się czegoś o kobiecie, poznać jej godność. To będzie wartościowa lektura na pewno dla wszystkich. A moim gościem dziś była pani Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję pani Beato za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję i serdecznie państwa pozdrawiam. Do usłyszenia.
Na koniec naszego spotkania chciałabym przytoczyć państwu krótki cytat z książki O godności kobiety. Nie wszystko jedno, moja droga, jak patrzysz. Od twojego spojrzenia zależy bardzo wiele. Nieraz czyjś spokój lub nawet życie. A więc panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzucaj go na prawo i na lewo. Włoski poeta Dante w swojej Boskiej Komedii opisuje drogę przez czyściec. Prowadzi go spowita welonem ukochana Beatrycze. Gdy na progu nieba uniosła welon i spojrzała na niego, Dante się zdumiał. W oczach Beatrycze ujrzał Boga. Twoje oczy muszą głęboko patrzeć w oczy Najświętszej Matki, bo w nich najlepiej widać jej Syna. Gdy się w nie zapatrzysz, będą ludzie w twoich oczach oglądali to, co Boże. Kiedyś będziesz patrzyła, a może już patrzysz, w oczy ukochanego człowieka. Kiedyś będziesz patrzyła w oczy twoich dzieci. Zachowaj dla nich czystość i głębię swojego spojrzenia. Nie trwoń go, nie zniekształcaj uwodzącym przymrużaniem oczu. Naucz się patrzeć prosto i szczerze w oczy i serca ludzkie. Czystym oczom wszystko wydaje się czyste. Brudne spojrzenie jest jak zakurzona szyba, wszystko w nim brudne i zniekształcone. Na Jasną Górę przyszedł kiedyś pewien mężczyzna i poprosił o spowiedź po 20 latach. Co się stało, że dziś właśnie postanowiłeś się wyspowiadać? Pyta spowiednik. Jechałem w jednym przedziale z młodą dziewczyną. Otaksowałem ją oczami, jak wszystkie inne kobiety. Czytała książkę, raz popatrzyła na mnie. Wysiadając, jeszcze raz podniosła oczy i więcej nic. Nie powiedziała ani słowa. I nagle poczułem się taki brudny, taki strasznie zły, że wysiadłem z pociągu i przyszedłem tutaj. Proszę mi pomóc, ojcze, dobrze się wyspowiadać, bo sam pewnie nie potrafię. Proście o takie spojrzenie, by się od niego odmieniały serca.